Historia pewnej zmiany. CDM Pekao S.A. 4 marca 2011 000. Szef IT w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. opowiada o wymianie głównego systemu obsługi rachunków. Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. jest najstarszym domem maklerskim w powojennej Polsce. Założony w 1991 rok, był przez wiele lat największym domem maklerskim, generującym największe obroty na giełdzie warszawskiej. Był wielokrotnie wyróżniany nagrodami różnych krajowych instytucji. Obecnie CDM decyzją władz spółki pełni rolę domu maklerskiego obsługującego klientów detalicznych Pekao S.A. i całej grupy UniCredit w Polsce. Prowadzi około 290 000 rachunków. Ma 93 POK i ponad 400 pracowników. Generuje też najwyższy zysk netto spośród wszystkich biur maklerskich w Polsce. Systemy CDM, historia i powiązania. System obsługi rachunków inwestycyjnych UPTIX został zakupiony w 1995 rok w brytyjskiej firmie Clark & Tilley. W ciągu następnych 14 lat został silnie rozbudowany, głównie przez własnych informatyków CDM. Stworzony został mechanizm komunikacyjny, rodzaj middleware, zapewniający komunikację w czasie rzeczywistym z szeregiem klienckich systemów satelitarnych, a także z kilkoma jeszcze mniejszymi, które UPTIX zasilał jednak danymi w trybie offline. Wszystkie te systemy w opisanym niżej projekcie podlegały albo całkowitej wymianie, albo najczęściej gruntownej przebudowie. Dodatkowo UPTIX komunikował się w czasie rzeczywistym z systemami kilku innych zewnętrznych instytucji rynku kapitałowego, Banku Pekao S.A., Giełdy Warszawskiej, z systemami Krajowego Depozytu. Celi idea projektu. Celem powołanego przez zarząd projektu było zastąpienie systemu UPTIX systemem MAESTRO, zwiększenie zakresu integracji systemów CDM, zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa. Wymiana systemu centralnego w CDM to jednak nie tylko proste zastąpienie jednego systemu przez drugi. To całkowita przebudowa logiki przetwarzania danych i ogólniej architektury informatycznej. Ideą nadrzędną było, by bezpośrednio i możliwie ściśle skomunikować nowy system główny CDM z systemem bankowym i tym samym umożliwić zintegrowanie rachunków maklerskich z rachunkami bankowymi klienta. Zakładano, że w nowym rozwiązaniu stanie się możliwe nie tylko natychmiastowe realizowanie operacji kasowych, ale również pełna i w czasie rzeczywistym obsługa wszelkich operacji finansowych inicjowanych w jednym systemie i kierowanych w stronę drugiego z nich. Przelewów, rozliczeń kredytowych, blokad, wpłat celowych dla zakupów instrumentów finansowych i innych. Zakładano też, że po stronie banku powstanie uniwersalny interfejs pracownika stanowiący część już istniejącego systemu obsługi klienta bankowego rozszerzony, jednak o obsługę klienta biura maklerskiego MCP. Taki interfejs, choć ze względów prawnych technicznie wydzielony, miał pozwolić na udostępnienie możliwości obsługi biura maklerskiego na tysiącach stanowisk lądowych banku, w call center i w kanałach internetowych. Wreszcie nowy system MAESTRO, którego logikę oparto na kliencie, a nie na rachunku, miał docelowo umożliwić gromadzenie wszelkich danych o nabywanych przez klientów produktach finansowych i bezpieczne ich udostępnienie klientom w internecie i innych kanałach zdalnych. Po stronie architektury technicznej zadaniem było zapewnienie takiej wydajności systemu i takiego bezpieczeństwa przetwarzania, by zredukować ryzyko awarii do absolutnego minimum. Cechą szczególną pracujących w czasie rzeczywistym systemów rynku kapitałowego jest wymóg ich skrajnej niezawodności. Dlatego wyznacznikiem powodzenia całego projektu jest zwykle liczba i wysokość reklamacji będących pochodną błędów i wadliwej pracy systemów. Taki też wskaźnik zastosowano i dla tego projektu. Opis projektu. Były dwa podstawowe problemy, z którymi musieli się zmierzyć prowadzący projekt, zupełnie odmienna logika pracy obu systemów i wynikające stąd problemy przy przenoszeniu danych, a także specyfika rynku kapitałowego. System pracujący w czasie rzeczywistym, który musi pracować sprawnie również przy przechodzeniu do nowej informatycznej rzeczywistości pod groźbą ogromnych odszkodowań. Obiektem centralnym, wokół którego tworzone były inne, był w systemie UPTIX rachunek. Rachunek miał swoich właścicieli i pełnomocników, a także reprezentantów, których dane przechowywane były w specjalnych tabelach danych klientów. W szczególności odwołania do tabeli adresów klientów realizowane były poprzez specjalne wskaźniki, co umożliwiało elastyczne przyporządkowywanie jednemu klientowi różnych adresów stosownie do przepisów prawa czy aktualnych potrzeb. Mówiąc najogólniej, dane klienta były częścią definicji rachunku. Takie rozwiązanie miało wiele zalet. miało jednak istotną wadę. Pomimo formalnych ograniczeń, w regulaminie klient mógł być właścicielem lub współwłaścicielem założonych w różnym czasie kilku rachunków inwestycyjnych, rachunków papierów zagranicznych i euroobligacji lub rachunków instrumentów finansowych i do każdego z nich mógł mieć przyporządkowane różne i autonomicznie istniejące adresy. Zdarzało się, że klient utrzymywał na przykład różne adresy korespondencyjne dla posiadanych przez siebie różnych rachunków, czasami nieświadomie, bo nie dokonał pełnej aktualizacji danych. Ogromnie skomplikowało to cały proces migracji do nowego systemu, o czym za chwilę. Taka architektura systemu naturalną koleją rzeczy musiała być propagowana na wspomniane systemy satelitarne. Nowy, zakupiony w firmie Signity, system MyStereo miał odmienną logikę. Tutaj obiektem centralnym jest klient reprezentowany przez swój unikalny identyfikator. Klient jest logicznie identyfikowany z rachunkiem na podstawie tabeli przejścia pokazującej prawa klienta do rachunku. Klient może mieć więc wiele rachunków i do każdego z nich mieć ściśle określone prawa. Jednak stale z punktu widzenia systemu jest to ten sam klient opisywany przez dokładnie określony zespół cech, w tym listę przypisanych mu adresów. Meldunkowy, zamieszkania, korespondencyjny, rozwiązano problem przenoszenia klientów, ich danych i praw do nowego systemu, decydując się na unikalne rozwiązanie na zasilenie systemu MyStereo danymi klientów dane demograficzne, pobranymi nie z systemu UPTIX, a z hurtowni. Tam natomiast przygotowano szereg złożonych programów czyszczących, w tym skomplikowany program utożsamiania różnych cyfrowych postaci klienta, w kolejnych przebiegach wyszukujący i analizujący coraz to mniej oczywiste przypadki. Zadaniem algorytmu było określić, które postaci opisują tego samego klienta, a także które dane i z których postaci tego samego klienta powinny być uznane za prawidłowe i najbardziej aktualne. A skala problemu była ogromna. W hurtowni było zapisanych 1,2 miliony postaci, czasem historycznych, zaś ostatecznie w MyStereo znalazło się około 230 tysięcy klientów. Różnic w logice systemów i w praktyce operacyjnej było oczywiście znacznie więcej. Niektóre z nich były stosunkowo łatwe do obsłużenia, na przykład różnice w schematach księgowych i w planie kont. Inne jednak mogły stanowić prawdziwe wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za migrację. WPTIX funkcjonowało na przykład obok rachunków podstawowych szereg rachunków obsługiwanych w sposób odmienny od rachunku podstawowego, choć niekiedy z nim powiązanych. Rachunki terminowe, zastawione, komornicze i inne. W MyStereo nie przewidziano takiego rozwiązania. Zapisy na tych rachunkach zostały przeniesione do MyStereo jako zapisy na odpowiednich kontach księgowych, a operacyjna funkcjonalność rachunków została w części zachowana i wprowadzona do nowego systemu, w części zaś zmieniona stosownie do istniejących już rozwiązań przyjętych przez twórców MyStereo. Jak widać, tylko przeniesienie danych ze starego systemu do nowego z minimalną ingerencją w treść umów z klientami i z zachowaniem podstawowej logiki nowego systemu było prawdziwym wyzwaniem. Ważną częścią wdrożenia nowego systemu było skuteczne wdrożenie nowych wersji systemów satelitarnych, a zwłaszcza systemu MCP. Zdecydowano, że dla podniesienia sprawności obsługi system MCP będzie dysponował swoją własną bazą klientów synchronizowaną na bieżąco z bazą nadrzędną, główną bazą systemu MyStereo. Zmniejszono też ryzyko utraty spójności danych w obu bazach, przyjmując założenie, że wprowadzanie danych klientów i ich aktualizacja będą odbywać się wyłącznie z poziomu systemu MCP. System MCP i wiele innych systemów w nowej infrastrukturze, w tym hurtownia danych, system CTMARK i CRM musiały zostać gruntownie przebudowane, by odzwierciedlić nową logikę, w której klient jest najważniejszym obiektem. Inne systemy, takie jak system wyciągi czy system dystrybucji informacji giełdowych SDIG, istotnie przebudowano, by mogły współpracować z systemem MyStereo. Wszystkie czynności wdrożenia systemu, wszystkie przygotowane procedury były wielokrotnie sprawdzane na etapie ich tworzenia i na etapie ich późniejszej pracy. Właściwa migracja została poprzedzona 6 migracjami testowymi przeprowadzanymi w odstępach 2-3 tygodni każda. Wszystkie migracje były zaplanowane jako dokładna kalka przyszłej migracji produkcyjnej. Wynik każdej był skrupulatnie sprawdzany przez departamenty biznesowe. Wszystkie zgłoszenia, wszystkie zauważone błędy systematyczne i jednostkowe były opisywane, analizowane i natychmiast korygowane. Samo wdrożenie zostało dokładnie zaplanowane i rozłożone prawie na miesiąc. Do każdego klienta zostały wysłane pisma z informacją o przejściu na nowy system. Waga i ryzyko związane z wdrożeniem czyniły ten proces szczególnie wrażliwym na wszelkie niedokładności, dlatego pozwolę sobie go bliżej opisać. Proces migracji danych sterowany był 3 kluczowymi zdarzeniami. Wysyłka informacyjna do klientów zawierająca imienny list przewodni z informacją o numerze rachunku dla przelewów, numerze identyfikacyjnym, internetowym adresie dostępowym, a także regulaminy, ulotki i dodatkowo w oddzielnym liście poleconym i nieco później numer PIN. Migracja inicjalna danych produkcyjnych tradycyjnych klientów do MCP dla potrzeb wysyłki IPN. Przełączenie obsługi klientów na nowe systemy Maestro i MCP. Te trzy zdarzenia podzieliły plan migracji na następujące cztery fazy. Przygotowanie migracji przed wysyłką informacyjną. Okres komunikacji informacyjnej. Od wysyłki informacyjnej do migracji inicjalnej do MCP. Okres migracji. Od migracji inicjalnej do MCP dla potrzeb komunikacji do uruchomienia obsługi produkcyjnej przez nowe systemy. Okres obsługi produkcyjnej przez nowe systemy. W okresie komunikacji informacyjnej obowiązywały specjalne, szczegółowo rozpisane procedury obsługi klientów zaproponowane przez służby informatyczne, a wynikające z konieczności właściwej reakcji CDM na wszystkie rutynowe czynności obsługi klienta. Po upływie około tygodnia nastąpiło kolejne przewidziane planem zdarzenie. Migracja inicjalna. Było to pierwsze produkcyjne przekazanie danych klientów do systemu MCP. Na podstawie danych przekazanych w tej migracji MCP wygenerował parametry dostępu do aplikacji dla klientów PN, lista TN i przygotował te dane do wysyłki do klientów. To zdarzenie rozpoczęło trwający nieco więcej niż tydzień okres migracji. W tym okresie wprowadzone zostały odmienne od wcześniejszych procedury obsługi klientów i zaczęły się codzienne przepływy aktualizowane danych pomiędzy systemami źródłowymi CDM trwające aż do migracji finalnej włącznie. Przebieg migracji inicjalnej i kolejnych aktualizujących migracji dziennych obrazuje poniższy schemat. Okres migracji kończył się przełączeniem obsługi produkcyjnej klientów z dotychczasowych systemów CDM na Maestro, MCP, a także na nowe wersje sześciu innych systemów. Przełączenie systemów było poprzedzone finalnym załadowaniem pełnych danych klientów z systemów źródłowych do MCP i migracją zleceń bieżących klientów. Cztery ostatnie tygodnie ze względu na ogromne ryzyko były szczególnie wnikliwie nadzorowane i szczegółowo kontrolowane przez specjalnie przygotowane programy weryfikacyjne, a także ręcznie. Jeden prosty błąd mógł przecież spowodować udostępnienie rachunków osobom nie mających do tego prawa z najgorszymi możliwymi konsekwencjami. Organizacja i zarządzanie. Projekt został poprowadzony według metodologii przypominającej nieco tę opracowaną przez organizację PMI, PMB OKGuide. Sponsorem projektu został prezes zarządu. Stanął na czele czteroosobowego komitetu sterującego. Komitet sterujący powołał zespół projektowy, w którego skład weszli przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w projekt firm Accenture, Polsoft i Bank Pekao. Zespół projektowy został podzielony na strumienie, organizacja, odpowiedzialna za wysokopoziomowe kwestie zarządcze, uruchomienie projektu, definicję zakresu projektu, ustanowienie przybliżonych zależności czasowych, stworzenie ogólnego harmonogramu, koordynację prac nad nowymi regulaminami, umowami z bankiem i innymi instytucjami zewnętrznymi, umowami z klientami, formalne dokumentowanie projektu na szczeblu ogólnym, biznes, odpowiedzialny za organizację call center, za konsultacje i potwierdzenie poprawności koncepcyjnej przygotowanych przez strumień infrastruktury szczegółowych rozwiązań dla migracji w obszarze sprzedaży zlecenia, transakcje, IPO, kredyty, za wskazanie luk funkcjonalnych dla Maestro i MCP oraz nadzór nad ich wypełnieniem, a także za testy systemów w wymienionych wyżej obszarach. Ten strumień był także odpowiedzialny za przygotowanie nowych umów i aneksów dla klientów. Infrastruktura odpowiedzialna za dostawę i instalację sprzętu oraz za przygotowanie koncepcji migracji i pracy w nowym systemie, za inwentaryzację procesów biznesowych, za lokalizację i wypełnienie luk funkcjonalnych w obszarze hurtowni danych, systemu dystrybucji informacji, systemach podatkowych, wyciągów i innych, a także wsparcie biznesu przy usuwaniu luk w systemie Maestro i MCP, za przygotowanie oprogramowania wspomagającego migrację, za przygotowanie i konfigurację środowisk testowych, za testy i za samo przeprowadzenie migracji. Back office, odpowiedzialny za konsultacje strumienia infrastruktura przy tworzeniu koncepcji migracji w obszarach obsługi rachunku, księgowań, rozliczeń, podatków, luk funkcjonalnych i podejmowanie rozstrzygających decyzji w tym zakresie oraz testy funkcjonalności w tym obszarze. W każdym strumieniu po stronie CDM było zaangażowanych w różnych okresach od 4 do 15 osób równocześnie. Projekt zyskał oczywiście najwyższy priorytet, co oznaczało, że 90% innych zadań zostało wstrzymanych. Po stronie Departamentu Informatyki w projekt było zaangażowanych w różnym czasie łącznie 20 osób. Pomimo zaangażowania w projekt wszystkie zainteresowane osoby część swojego czasu pracy musiały poświęcać na działalność bieżącą. Wyznaczono osoby odpowiedzialne za każdy obszar. Odpowiedzialność za obszar migracji danych oraz za wszelkie sprawy informatyczne poza dostawą i instalacją sprzętu przyjął na siebie autor artykułu, który w tym czasie pełnił również funkcję dyrektora Departamentu Informatyki. W ciągu pierwszych dwóch tygodni trwania projektu zdefiniowano wszystkie główne procesy rozpoczęcia, planowania, realizacji, monitorowania i zakończenia projektu. Opracowano wstępny harmonogram projektu i migracji. informacji, który nieco później został w niewielkim stopniu skorygowany na podstawie informacji przekazanych przez szefów komórek i rozpoczęto przygotowywanie szczegółowych założeń i dokumentacji dla migracji. Dokumentacja ta zmieniała się w ciągu całego projektu, odzwierciedlając aktualny stan wiedzy i ustaleń. Zdefiniowano rolę na poziomie obszarów i wyznaczono osoby odpowiedzialne. Równocześnie rozpoczęły się prace programowe. Spotkania sprawozdawcze Komitetu Sterującego odbywały się na początku raz na 3, potem co 2 tygodnie, a w późniejszym okresie raz na tydzień. Na spotkaniach analizowano głównie przebieg prac, oceniano zgodność z harmonogramem i dyskutowano rodzaje ryzyka. Samo zaś zarządzanie incydentami w większości realizowane już było na poziomie operacyjnym lub na poziomie szefów obszarów. Przebieg prac. Zadanie zostało formalnie przedstawione, a główne role rozdzielone w dniu 18 marca 2008. Pierwszy. Prowizoryczny harmonogram, jeszcze nie uzgodniony z szefami obszarów, a oparty tylko na przewidywanych ogólnych zdarzeniach na rynku kapitałowym, zwłaszcza planowane wdrożenie NSDR, przewidywał następujące kroki milowe projektu. 1 kwietnia pierwsze spotkanie projektowe, przedstawienie i zatwierdzenie harmonogramu i 14 września migracja produkcyjna. Pomimo swego wstępnego charakteru harmonogram obowiązywał przez następne blisko 3 miesiące. Pod koniec czerwca przeprowadzono ocenę stanu zaawansowania prac informatycznych i zaproponowano, a następnie zatwierdzono harmonogram wiążący już wszystkich i ściśle egzekwowany. Wydłużał on terminy i precyzował procesy zakończenia projektu. Harmonogram przewidywał 6 testowych migracji i był utrzymywany aż do połowy października, kiedy to przygotowano nowy, bardzo szczegółowy harmonogram dzienny. Wskazano także ostateczny dzień migracji i przejścia na nowe systemy, weekend 8-9 listopada 2008. Operacja migracji, wymiana systemu, innych towarzyszących, największa operacja w 18-letniej historii CDM, została przeprowadzona na podstawie szczegółowego harmonogramu godzinowego. Zaczęła się o godzinie 18.00 w piątek 7 listopada 2008 po zakończeniu pracy, a zakończyła 10 listopada o godzinie 1.00. Trwała łącznie 237 dni, czyli 7,5 miesiąca. Projekt zakończył się pełnym sukcesem. Czynniki sukcesu. Nowy system MSDR z szeregiem systemów satelitarnych i ogólniej z zupełnie nową architekturą techniczną, a także nowe regulaminy i nowe procedury obsługi zostały wdrożone w ciągu 7 miesięcy z niewielkim tylko opóźnieniem w stosunku do planu. Reklamacji i skarg nie było. Jakie były zatem czynniki sukcesu? Sponsorem projektu został ówczesny prezes zarządu. Z pewnością miało to wielką wartość. Istotne znaczenie miała też sama organizacja projektu, właściwy nadzór, kontrola ryzyka. Jednak w przekonaniu piszącego te słowa decydujące było ogromne zaangażowanie, jakie udało się osiągnąć, i wielka wiedza fachowa osób zaangażowanych w projekt na każdym szczeblu jego realizacji. Były też i inne źródła sukcesu, takie jak niezakłócony poziomy przepływ informacji, atmosfera współpracy, zapewne też i rola firm zewnętrznych współpracujących w projekcie. Jednak to kompetencja i wola osiągnięcia sukcesu pracowników CDM były decydujące. Wszyscy liderzy byli doskonałymi fachowcami w obszarach im podlegających. Potrafili szybko i skutecznie rozwiązywać najbardziej złożone problemy. Zaangażowanie uczestniczących w testach pracowników szeroko rozumianej księgowości i ich wiedza były nie do przecenienia. Ludzie często nie zdążali na ostatni metro, a nierzadko pracowali i do rana, nawet gdy byli chorzy. Warto podkreślić znakomite przygotowanie i kompetencje uczestniczących w projekcie pracowników firm Accenture, Bank Pekao S.A. i Polsoft. Osobne słowa podziękowania należą się służbom informatycznym, wszystkim zaangażowanym w proces informatykom. Chciałbym tu podkreślić ogromną, bez wątpienia decydującą rolę kilku, może 4 czołowych postaci i Departamentu Informatyki odpowiedzialnych za proces migracji. To właśnie ich fachowość, poparta zaangażowaniem i innowacyjnością, w największym stopniu zdecydowała o sukcesie całego projektu. Czy nie to tutaj również dlatego, że jednego albo dwóch z nich całkowicie niezasłużenie pominięto, przydzielając wiele miesięcy później nagrody osobom, które uczestniczyły w projekcie. Jakie odnotowaliśmy kłopoty w projekcie, patrząc perspektywicznie? Wymieniłbym 2. Za krótki czas na realizację projektu o 3-4 tygodnie. Projekt został co prawda zakończony sukcesem, ale praca była niemal ponad siły, co ludzie mogli przypłacić zdrowiem. Tak krótki czas realizacji projektu zwiększał poza tym ryzyko błędów, które, jak już wspomniałem, dają się przeliczyć na żywą i zwykle niemałą gotówkę. Zbyt jednostronna komunikacja ze sponsorem projektu. To tworzyło niepotrzebne zadrażnienia i frustracje części pracowników, których pokonanie wymagało szczególnych starań innych osób odpowiedzialnych.